Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście NineNarTree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Fraud Analytics Using Descriptive, Predictive
and Social Network Techniques. Autorstwa Barta Bejsensa, Veronique van Vlasselaar i Woutera Verbeke.
Jest praktyczno-analitycznym przewodnikiem po projektowaniu systemów wykrywania nadużyć. Należy do literatury z obszaru data science, zarządzania ryzykiem i analityki biznesowej.
Jej celem nie jest opisanie jednego algorytmu, lecz pokazanie, jak połączyć dane, modele i proces dochodzeniowy w spójny program przeciwdziałania oszustwom.
Autorzy omawiają trzy perspektywy. Analityka opisowa pomaga rozpoznać nietypowe wzorce i zrozumieć skalę problemu. Analityka predykcyjna ocenia prawdopodobieństwo oszustwa na podstawie wcześniejszych przykładów. Analiza sieci społecznych ujawnia powiązania między osobami, kontami, urządzeniami i transakcjami. Taka konstrukcja odpowiada realiom bankowości, ubezpieczeń, płatności i innych branż, gdzie pojedynczy sygnał rzadko przesądza o winie. Książka uwzględnia także wartość ekonomiczną detekcji, koszty błędnych alarmów oraz potrzebę łączenia modeli z działaniem zespołów operacyjnych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, trzy uzupełniające się warstwy analityki fraudowej. Centralną ideą książki jest zastosowanie trzech rodzajów analityki, ponieważ żaden z nich nie wystarcza samodzielnie. Analityka opisowa porządkuje dane i wskazuje, co odbiega od ustalonego obrazu normalnego zachowania. Może dotyczyć częstotliwości transakcji, ich wartości, kanału kontaktu, czasu zgłoszenia szkody albo zmian w profilu klienta.
Jej rolą jest rozpoznanie sygnałów, zanim organizacja zdecyduje, czy są one naprawdę podejrzane. Analityka predykcyjna idzie krok dalej.
Wykorzystuje historyczne przypadki oznaczone jako oszustwo lub brak oszustwa, aby wyliczać ryzyko dla nowych obserwacji. Pozwala więc ustalać priorytet spraw, zamiast traktować wszystkie alarmy jednakowo. Trzecia warstwa, analiza sieci, bada relacje, których nie widać w tabeli pojedynczych zdarzeń. Łączy uczestników, rachunki, adresy, urządzenia, numery telefonów oraz przepływy transakcyjne. Połączenie tych podejść jest istotne, bo nietypowość nie musi zaś oznaczać nadużycia. A dobrze ukryte oszustwo może wyglądać zwyczajnie, dopóki nie pozna się jego kontekstu. Książka przedstawia zatem Fraud Analytics jako proces łączenia sygnałów, a nie konkurs na wybór jednego, najbardziej złożonego modelu. Po drugie, odchylenie od normy jako punkt wyjścia do wykrywania nadużyć. Analityka opisowa w ujęciu autorów ma znaczenie operacyjne, a nie wyłącznie sprawozdawcze.
Jej zadaniem jest zbudowanie wiarygodnego punktu odniesienia, czyli odpowiedzi na pytanie, jak zwykle zachowują się klienci, pośrednicy, dostawcy lub użytkownicy systemu.
Dopiero na tym tle można sensownie interpretować anomalie. Transakcja o wysokiej wartości sama w sobie nie jest dowodem oszustwa, jeśli odpowiada historii danego klienta.
Z kolei niewielka płatność może być podejrzana, kiedy następuje po serii nietypowych logowań, zmianie urządzenia lub odbiega od lokalnego wzorca zachowań.
Takie rozumowanie wymaga starannego przygotowania danych, kontroli jakości oraz segmentacji.
Normy dla różnych produktów, regionów i grup klientów bywają odmienne, więc jedna reguła stosowana do całej populacji generuje nadmiar fałszywych alarmów.
Książka podkreśla również wartość eksploracji danych dla osób prowadzących dochodzenia.
Zestawienia, rozkłady i monitorowanie zmian pozwalają zrozumieć zjawisko oraz wykryć nowe schematy, zanim zostaną w pełni opisane w danych uczących.
To ważne w obszarze oszustw, gdzie sprawcy adaptują metody działania. Anomalia powinna więc uruchamiać dalszą weryfikację, a nie automatyczne oskarżenie. Po trzecie, modele predykcyjne i zarządzanie ryzykiem błędnych decyzji. Część poświęcona analityce predykcyjnej koncentruje się na wykorzystaniu danych historycznych do oceny ryzyka przyszłych zdarzeń.
Model klasyfikacyjny nie rozstrzyga ostatecznie, czy dana transakcja lub roszczenie jest oszustwem.
Przypisuje raczej wynik ryzyka, który pomaga zdecydować, jakie sprawy przekazać do kontroli, jakie czasowo wstrzymać, a które obsłużyć bez dodatkowej ingerencji.
Taka interpretacja jest kluczowa, ponieważ etykiety fraudowe często pochodzą z dochodzeń i nie są doskonałym, pełnym zapisem rzeczywistości.
Verbukus, w praktyce szczególne znaczenie ma nierównowaga klas.
Potwierdzonych oszustw jest zwykle znacznie mniej niż prawidłowych przypadków.
dlatego sama wysoka ogólna trafność modelu może być myląca.
System trzeba oceniać przez pryzmat wykrytych strat, liczby spraw kierowanych do analityków oraz kosztu fałszywych alarmów.
Fałszywie dodatni wynik może oznaczać kosztowne dochodzenie i pogorszenie doświadczenia uczciwego klienta. Fałszywie ujemny wynik oznacza z kolei niewykrytą stratę.
Książka wyróżnia się tym, że osadza modelowanie w decyzjach biznesowych.
Próg alarmowy powinien wynikać z dostępnych zasobów kontrolnych i ekonomicznej wartości interwencji, a nie z abstrakcyjnej miary jakości.
Po czwarte, sieci powiązań ujawniają oszustwa ukryte poza pojedynczą transakcją.
Analiza sieci społecznych jest najbardziej wyróżniającym elementem przedstawionego podejścia.
W systemach fraudowych relacje mają często większą wartość niż izolowane cechy jednego zdarzenia.
Osoby dopuszczające się nadużyć mogą korzystać z tych samych adresów, urządzeń, kont bankowych, pośredników, danych kontaktowych lub wzorców transferów.
Gdy te elementy zostaną przedstawione jako węzły i połączenia, możliwe staje się rozpoznawanie skupisk oraz nietypowych struktur.
Autorzy odnoszą tę logikę do zjawiska homofilii, czyli tendencji do tworzenia relacji przez podmioty o podobnych cechach lub sposobie działania.
W kontekście przestępczości nie oznacza to, że kontakt z podejrzanym automatycznie dowodzi winy.
Oznacza natomiast, że taki kontakt stanowi dodatkową informację o ryzyku i może uzasadniać dokładniejszą kontrolę.
Sieć dostarcza też kontekstu.
Podejrzana transakcja staje się łatwiejsza do oceny.
Gdy można porównać ją z wcześniejszymi działaniami właściciela karty albo z zachowaniem podmiotów połączonych wspólnymi zasobami.
Książka pokazuje więc, dlaczego relacyjne spojrzenie ogranicza ślepotę modeli opartych wyłącznie na rekordach tabelarycznych.
Jednocześnie wymaga ono ostrożności, dobrej identyfikacji ENCI i kontroli jakości połączeń, aby przypadkowe relacje nie stały się źródłem niesprawiedliwych podejrzeń.
Na koniec, zwrot z inwestycji jako miara skuteczności programu antyfraudowego ważnym, praktycznym wątkiem książki jest ekonomika wykrywania oszustw.
Autorzy wskazują, że organizacja nie powinna oceniać systemu wyłącznie według statystycznej jakości modelu.
Nawet trafny algorytm może nie przynosić oczekiwanej wartości, jeśli generuje zbyt wiele alarmów, wymaga kosztownej obsługi albo działa zbyt późno, by zapobiec stracie.
Dlatego analiza zwrotu z inwestycji powinna obejmować pełny koszt posiadania rozwiązania.
Wchodzą w niego dane, infrastruktura, rozwój modeli, ich monitorowanie, praca analityków i koszty kontaktu z klientami.
Po stronie korzyści należy uwzględnić nie tylko odzyskane lub uniknięte straty, lecz także wpływ na proces obsługi i alokację zasobów dochodzeniowych.
Takie ujęcie zmienia sposób wyboru progu decyzyjnego.
W pewnych sytuacjach warto zbadać więcej spraw o średnim ryzyku, w innych lepiej skoncentrować się na niewielkiej grupie alarmów o wysokiej oczekiwanej wartości.
Decyzja zależy od rodzaju oszustwa, czasu reakcji i możliwości zespołu.
Książka łączy zatem data science z zarządzaniem operacyjnym.
Pokazuje, że model jest tylko częścią systemu, którego celem jest redukcja strat przy zachowaniu proporcjonalnych kosztów i rozsądnego traktowania uczciwych klientów.
Podsumowując,
Fraud Analytics Using Descriptive, Predictive and Social Network Techniques będzie szczególnie użyteczna dla analityków danych, specjalistów od ryzyka,
menedżerów operacyjnych oraz osób budujących programy przeciwdziałania nadużyciom w bankowości, ubezpieczeniach, płatnościach i handlu.
Skorzystają z niej także osoby, które znają podstawy uczenia maszynowego, lecz chcą lepiej rozumieć specyfikę decyzji fraudowych.
Najważniejszą korzyścią jest przejście od myślenia o modelu jako samodzielnym produkcie do myślenia o całym procesie.
Trzeba rozpoznać normalne zachowanie,
ocenić ryzyko nowych przypadków, zbadać relacje między podmiotami, a następnie skierować ograniczone zasoby dochodzeniowe tam, gdzie mogą przynieść największą wartość.
Na tle wielu książek o machine learningu pozycja ta wyróżnia się silnym osadzeniem w problemie oszustw oraz równym potraktowaniem trzech perspektyw analitycznych.
Nie ogranicza się do predykcji na danych tabelarycznych.
Wyjaśnia, dlaczego analiza anomalii i sieci relacji zmieniają jakość oceny, zwłaszcza gdy sprawcy działają grupowo lub ukrywają się za pozornie zwykłymi transakcjami.
Równie istotne jest uwzględnienie kosztów, błędnych alarmów i zwrotu z inwestycji.
Dzięki temu książka nie przedstawia detekcji jako czysto technicznego zadania, lecz jako system decyzji łączący dane, modele, dochodzenia i ekonomiczne konsekwencje.
To czyni ją wartościowym przewodnikiem dla czytelników szukających metodycznego, praktycznie zorientowanego spojrzenia na Fraud Analytics.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Bard Bysens, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.